witam. Nazywam się Tomasz Wiśniewski. To jest kolejny odcinek Tydzień Zazon. Chłopaki, gdzie my dzisiaj jesteśmy?
Katowice.
Klaudyna. Konferencja Klaudyna. Jesteśmy, jak dziś, ja już nie mam ze sobą badża. Byliśmy na fajnej chmurowej konferencji, drugiej edycji.
Jest sobota.
Jest godzina teraz 18.20, a my w sobotę nagrywamy dla was odcinek, więc to jest duże poświęcenie z naszej strony, myślę.
Cloud.
Tak, cloud, ale cloud jest bardzo ważny. Panowie, jakieś wrażenia po konferencji? Byliśmy na paru sesjach, jak było? Szczerze.
Było dobrze, najlepsze były sesje zrobione przez Tomka, ale to każdy o tym wie, ale ogólnie było bardzo fajnie, bardzo wartościowe prezentacje.
Michał?
Dużo emocji, dużo ludzi, duże zaangażowanie, bardzo fajna impreza, wracamy za rok z większą ilością prezentacji Azure.
Tak. No, mieliśmy dwie, ale jest postęp, w zeszłym roku na Klaudynie nie było żadnej konferencji, znaczy żadnej prezentacji azurowej, w tym roku już były dwie, więc jest postęp. A propos prezentacji, najlepszy element. Pan Mirek Durnejko, zwycięzca jako najlepszy prelegen. Brawo Mirek, gratulujemy.
Nagrody pokażemy później.
Tak, stąd też nasze bardzo fajne koszulki Microsoft Azure zrobione specjalnie na tą konferencję.
Ale do rzeczy.
Do rzeczy, przejdźmy do rzeczy, bo dużo newsów. Mirek, tydzień temu gadaliśmy o Red Hacie i już okazało się, że w tym tygodniu można sobie Red Hata powoli stawiać. Można się zgłosić do nas, nie jest to tak, że można wejść już na portal i sobie tego Red Hata wyklikać, ale jak ktoś ma Red Hata, może się zgłosić na stronę Red Hata i powiedzieć, że chce tą licencję i instalację zrobić w Azure. Ponieważ Red Hat stał się certyfikowanym, jak to można tak nazwać, partnerem wdrożeniowym Red Hata, więc na Azure Red Hat już działa.
Tak. Co może ciekawe, powołaliśmy jedną wspólną grupę supportową, grupa z Microsoftu, grupa z Red Hata, które będą pracowały razem, żeby dla klientów wspierać na Azure jako jedna grupa supportowa.
Jasne. O jednej rzeczy zapomniałem, Michał. Ty się w ogóle nie przedstawiasz, bo ty jesteś nowy w tym odcinku.
Tak jest.
Wróćmy jeszcze do tego.
Michał Furmankiewicz, architekt w Microsoftie, jeszcze Microsoft Consulting Services, za chwilę inny dział, tak jak Mirek, będę cloud solution architect.
No więc cloud rośnie. Dobra, druga rzecz. Security attestation, panowie. Ktoś chce coś o tym powiedzieć, czy nie bardzo? Czy ja mam to powiedzieć?
Proszę.
Generalnie temat jest prosty i krótki. Azure jest jedną z najlepiej, jeśli nie najlepiej, nazwijmy to przecertyfikowaną i ustatkowaną, jeśli chodzi o te certyfikacje chmurą. No i kolejne rzeczy się pojawiły, aktualizacje, ponieważ nowe wersje wychodzą tych certyfikatów, do których trzeba też spełniać pewne wymogi. No i Azure oczywiście jak zwykle je spełnia. Na stronie można sobie przejrzeć bardzo rozbudowaną listę, bo tego jest całkiem sporo. Więc zachęcamy do osób, które się tym tematem zajmują i interesują do
w ogóle też warto poczytać dokumenty Cloud Security Alliance, bo piszą bardzo fajne rzeczy, to jak powinien być cloud zbudowany, żeby był bezpieczny, jak wasze usługi powinny być zbudowane, żeby były bezpieczne.
Dokładnie.
Zachęcamy.
Więc mamy to. Kolejna rzecz. Nowości w Azure SQL Database. O tym już mówiliśmy tydzień temu z Mirkiem. Parę ważnych nowości. Pierwsza rzecz to wsparcie dla georeplikacji z poziomu SQL. Już nie musimy tego robić tylko z portalu, co było oczywiście fajne, ale w środowiskach produkcyjnych nie zawsze możliwe, tylko raczej robimy to z kodu, więc możemy to zrobić z kodu. Możemy sobie zasymulować taki failover, czyli możemy sobie kliknąć failover i nastąpi przełączenie na tą drugą bazę, więc fajna rzecz. Bardzo też interesująca rzecz, czyli trzymane są wszystkie credentiale pomiędzy tymi bazami i reguły firewallowe w synchronizacji. I tutaj jest taki nasz tip, żeby te reguły firewallowe do SQL Database'a robić na poziomie bazy, a nie na poziomie serwera, no bo możemy mieć różne serwery logiczne, ale bazy wtedy się fajnie synchronizują. Także to samo działa dla Elastic Database'ów, dla puli. No i możemy sobie też konfigurować poziom wydajności tej drugiej
instancji.
Tak, drugiej instancji. Więc bardzo, bardzo fajnie. No a plus tam jeszcze Resource Manager i synchroniczny PowerShell. Niektórzy lubią synchronicznego PowerShella, więc teraz też mają taką możliwość. No i przy okazji SQL Database'a, który z was panów kiedyś uczestniczył w sesji Reddita Ask Me Anything?
Tak, ale nie, akurat nie Microsoftowe, ale to są sesje, gdzie każdy może przyjść zadać pytanie bardzo trudne dla pewnej grupy osób albo dla jednej osoby. No i teraz, jak widać, pan sobie będzie porozmawiać o SQL.
Tak, był, nie wiem, Bill Gates na przykład tam był na takim Reddicie, ludzie mogli go o cokolwiek w zasadzie pytać. Tutaj oczywiście o wszystko związane ze SQL Database'em można zapytać. To się będzie odbywało 18 18 listopada, więc w sumie za 4 dni od dzisiaj, jak to nagrywamy, więc zachęcamy do wejścia sobie.
O której godzinie jeszcze powiedz?
O godzinie, no tutaj, no u nas pewnie będzie dość późno.
Przeliczamy.
Czyli idealnie.
Czyli idealnie.
Po pracy będzie można sobie usiąść.
Tak, po pracy będzie można sobie usiąść i sobie zadać to pytanie. Myślę, że tak patrzę na Polski, to będzie, ale w ogóle długo będzie ta sesja, bo ona będzie aż od 10 do 4 po południu, więc zacznie się chyba 18 około naszego czasu, jak tak na szybko teraz przeliczyłem. Notification Hubs. Bardzo fajny klocek, który umożliwia wysyłać notyfikacje push do różnych urządzeń. No i Notification Hub w końcu został odłączony od Service Busa, bo on był cały czas częścią Service Busa. Teraz został odłączony, ma niezależnego Nugeta. Bardzo fajna, szybka instalacja jest do tego. I fajne rzeczy takie jak na przykład per message telemetry, więc bardzo dużo telemetrii, co tutaj jest rozpisane, możemy zobaczyć na poziomie już samej wiadomości. Multi-tenancy, to dla dużych, jeśli ktoś wysyła bardzo wiele notyfikacji push, nie, taki Bing na przykład, który wysyła do wszystkich urządzeń Windows swoje notyfikacje push właśnie przez Notification Hubs, może sobie na kilka namespace'ów rozłożyć tego Notification Hub'a. Więc bardzo fajne rzeczy. Wyjem z Kajsecy. Mirek, to twój ulubiony temat w tym tygodniu.
Mój ulubiony temat w tym tygodniu, nawet można sobie wejść i potrenować, ale temat jest taki, że czasami chcesz uruchomić duże środowisko i które, żeby się skalowało według twoich potrzeb, czyli na przykład jak procesor osiągnie dużą wartość, 80% na przykład wydajności, to chcielibyśmy dodać kolejne maszyny. I więc możemy sobie takie środowisko zbudować za pomocą skryptu JSON-owego i w prosty sposób nawet z GitHuba zaimplementować takie środowisko w Azurze i środowisko będzie nam malało i rosło według naszych potrzeb. Na przykład startujemy 40 serwerów i nagle nam to się skoruje do 80 serwerów, w nocy mamy mało ruchu, spadam to znowu do 40 albo do mniejszej ilości. Niesamowite, mam nadzieję, że to będzie się rozwijało.
Tak. Mirek, czy ten sposób skalowania będzie można też w JSON-ie opisać, czyli kiedy, przy jakich progach będzie się skalowało?
Tak, w template'cie JSON-owym opisujesz, przy jakiej, w tej chwili przynajmniej przykład jest taki, który można sobie potestować dzisiaj z obciążeniem procesora, no, na pewno się pojawią inne rzeczy, na przykład głębokość kolejki albo inne. Zobaczymy.
Fajnie. No i fajnie jest to, że nie w Kajsecie, odróżnieniu od obecnego autoscaling, bo autoscaling już był na maszyn wirtualnych, ale tam musieliśmy mieć wcześniej założone te maszyny wirtualne. Tak. A tutaj Azure załatwia to za nas właśnie na podstawie ARMA, jest w stanie nam taką maszynę po prostu podnieść. Nie musimy jej wcześniej sobie tworzyć, co jest bardzo wygodne. Media Indexer. Dzisiaj o Media Servicek trochę żeśmy na konferencji rozmawiali z kilkoma osobami, bo to jest bardzo ciekawy klocek. A Indexer to jest mechanizm, który umożliwia indeksowanie naszych multimediów i dawanie... Dzień dobry, pozdrawiamy. I pozwala nam dodawanie napisów do naszych materiałów wideo. Dwie nowe rzeczy w zasadzie się pojawiły. Czyli pełne tworzenie napisów. Bo kiedyś, kiedy ten indekser nie był pewien jakiegoś słowa, to zostawiał nam kropeczki. Co w niektórych scenariuszach może nie było najlepsze, teraz będzie zawsze coś tam starał się nam dać. No i druga rzecz to nowy add-in do SQL serwera, który później umożliwia nam pełnotekstowe wyszukiwanie, importowanie tych tekstów i nowości, które też się pojawiły właśnie w indekserze, są dostępne.
Tomko, jak z językiem polskim?
Z językiem polskim. Muszę sprawdzić szczerze, bo nie wiem, czy polski jest tym wspierany. Dobre pytanie, ale to sprawdźmy zaraz. Dobre
czy pytanie, jeśli gorąco. Jest to przez SQL indeksera, to powinno być, tak? To. Ale to potwierdzimy pewnie.
Musimy potwierdzić, dobre pytanie, czy język polski jest, nie zastanowiłem się nad tym. Bo na przykład w Azure Searchu jest, więc założyłem tak trochę pewnie podświadomie, że w tym też może być, a to może nie być prawda. Dziękuję Ci bardzo za tą cenną uwagę.
Mam przechlapane. Ale...
Masz przechlapane. Od przyszłego odcinka już nie prowadzisz.
Słuchajcie, to teraz ja. Myślę, że duża nowość, o której słyszeliście, jest medialna bardzo. Powołujemy nowe regiony. Nowy region w 2016 roku to na pewno Wielka Brytania, to jest jedno miejsce. Drugie miejsce to Niemcy, też data 2016 rok. I trzecia rzecz to powiększenie naszego data center w Dublinie, w Irlandii, o kolejne moce przerobowe. Także duża inwestycja w Europie, kolejne dwa data center, łącznie będą cztery. Całkiem fajna rzecz. Coś byście chcieli dodać, panowie?
Znaczy to ważne też, że to nie tylko Azure, ale też Office 365 i Dynamics też będą sukcesywnie tych data center dodatkowo dołączane.
Tak, ale to też duży jest plus dla polskich klientów, ponieważ kwestia tego samego opóźnienia będzie bardzo zniwelowana, gdy będzie uruchomione w Niemczech, więc zawsze będzie można do tych jeszcze bardziej krytycznych serwisów mieć jeszcze mniej opóźnienia do data center.
No tak, zgadza się.
Tak, więc UK, Niemcy w przyszłym roku czekamy, żeby w portalu do wybrania regionów się pojawiły. No i teraz kilka takich już szybkich bardzo w zasadzie nowości. Role-based access control. Nie wiem, czy korzystacie z tego w portalu.
Jest.
jest, więc można sobie nadawać uprawnienia na poziomie zasobów, są grupy różnych elementów, różne poziomy tych uprawnień, no i weszło w General Availability, więc pełne wsparcie, można wykorzystywać produkcyjnie, zachęcamy, fajny mechanizm.
Słuchajcie, ja myślę, że szczególnie dla tych enterprise'owych klientów, którzy mają duże subskrypcje, wielu użytkowników podzielonych, często jeszcze per departamenty, per piony biznesowe, to będzie bardzo ciekawe, żeby właśnie zarządzać, żonglować tymi uprawnieniami, żeby kontrolować wydatki, ale też to, co robimy, powołujemy w naszej usłudze.
Także i dodatkowo, nawet tej sytuacji takiej, której nie chcemy, czyli jak jakiś pracownik musi odejść dość szybko z firmy, blokując mu konto w Active Directory i odcinacie mu dostęp do pewnych usług, więc...
Bardzo, bardzo fajna rzecz, GIA do używania. Cash, Redis, Premium, Mirek. To twój temat. Ty lubisz Redisa, ty po prostu lubisz Redisa, ja to czuję.
Nie lubię Redisa. No, Redis, jak ktoś nie wie, to jest rodzaj bazy NoSQL-owej na zasadzie key value. Bardzo proste, bardzo często używane do zapisywania pewnych danych pamięci. Co teraz jest, będzie możliwe, to już jest General Availability. To, co jest możliwe, to jest budowanie większych klastrów.
Znaczy, o nie, przepraszam, od 1 grudnia.
Tak, od 1 grudnia. Tak. Więc jest opcja, po pierwsze opcja premium, po pierwsze budujemy większe klastry, po drugie możemy też przeznaczyć więcej pamięci na ten klaster do naszego Redisa. Do tej pory to było chyba 50 parę gigabajtów RAMu, w tej chwili to jest ponad 500 gigabajtów RAMu, więc...
Jest wow.
No, można też budować duże środowiska, które po prostu potrzebują przechowywać w pamięci troszeczkę więcej danych.
Okej, okay, super, więc premium do dzieła. No i takie fajne narzędzie ostatnio, ono już nie jest nowe, ale na grupie facebookowej jeden z naszych użytkowników nam o niej przypomniał, czyli Azure Resource Visualizer. Jakieś komentarze?
Proszę bardzo.
To może, jak część z Was wie, albo część nie wie, no mamy teraz tak naprawdę infrastrukturę wersji 2.0 opartą na resursy i każdy element możemy połączyć praktycznie z każdym, który jest możliwy do połączenia z tym serwisem, jakkolwiek to nie brzmiało. I w tym oto obrazku, że opisujecie swoje środowisko w formie pliku JSON, możecie też obejrzeć go albo po prostu nawet w tym okienku go zbudować, więc jest to fajne, żeby zobaczyć, jak wasze środowisko wygląda i ewentualnie poopisywać każdy z bloczków w formie pliku JSON.
Myślę, że to też fajne, bo ja to czas z moimi klientami używałem Visio, używałem jakiś ikon, przesuwałem je i próbowałem budować jakieś wizualizacje tego, co chcemy z klientem zbudować. Tu można użyć do tego właśnie tego designera, a przy okazji zbudować sobie oczywiście plik, z którym potem to możecie zdeployować, więc jakby dwie rzeczy naraz. Bardzo fajnie.
No, i właśnie Tomek rozbudowuje środowisko Load Balancer, publiczny adres IP.
Tak, i przypisuje go do Workflowa, bo czemu nie? Bo kto mi zabroni? Projekt jest oczywiście rozwojowy i jest na GitHubie, więc jeśli ktoś chciałby jakieś kontrybucje tu złożyć, to oczywiście można to zrobić. Więc fajny wizualizator. Też ma parę fajnych funkcji, takie jak na przykład ładowanie Quick Start Template'ów, których na GitHubie jest, nie wiem, kilkadziesiąt już. Myślę, że już nawet pod setkę to będzie podchodziło, jeśli nie więcej, tak patrzę. I można sobie taki quick start załadować i zobaczyć tak wizualnie, zmaterializować, jak to będzie wyglądało. Więc to myślę, że jest fajne narzędzie i bardzo dobrze, że ktoś się zabrał do pisania tego. Okej, okay. I ostatnia rzecz, to o tym ty chciałeś mówić, Mirek.
Tak, czy ja ogólnie w tej chwili patrzę, jak Azure się rozwija na zasadzie takiej, że jak czasami trzeba mniej pracy, żeby łączyć pewne serwisy ze sobą, bo cała siła Azure jest nie w jednym serwisie, ale w łączeniu pewnych serwisów, zbudowanie jednego biznesu, jednego rozwiązania. I na przykład, jeżeli tworzycie hurtownię danych za pomocą SQL Warehouse, przy tworzeniu takiej hurtowni macie też możliwość one click open w Power BI. Praktycznie otwiera wam się nowe okno w Power BI i możecie wizualizować dane w waszej hurtowni danych, na przykład patrzeć, jak w danej części Polski rozkłada się sprzedaż per dany produkt. Więc jeden klik i macie Power BI z waszej hurtowni danych.
Co więcej, myślę, że Power BI to w ogóle jest ciekawe, żebyśmy o nim opowiadali, bo to nie tylko SQL Data Warehouse, ale to również na przykład dane strumieniowe z waszych event hubów albo Stream Analytics, to również dane na przykład z plików, jeśli chcecie je zaimportować, to również możliwe włączenie się do zwykłej też bazy danych, jeśli tego potrzebujecie, więc bardzo ciekawe narzędzie, duże możliwości i łatwość podłączenia do różnych źródeł danych.
Tak, do własnych i można tworzyć to, że my rozmawiamy dzisiaj z Mikiem w samochodzie, można tworzyć własne wizualizacje w HTML-u i w JavaScriptie. Tak. Więc jak ktoś ma jakieś gotowe biblioteki albo coś już wykorzystuje, to może to po prostu dać do Power BI-a i zaciągać swoje dane z różnych systemów. Bogaty tydzień, panowie, jest sobota, kończymy.
Wracamy.
Zaraz będziemy wracać do Warszawy.
A co jeżeli serwisu będzie jeszcze więcej i będziemy musieli robić taki odcinek codziennie?
Jak będziemy robić taki odcinek codziennie, jestem za tym. Super. Dziękujemy bardzo za oglądanie. Zapraszamy oczywiście na kolejny odcinek. Michał, dziękuję za dzisiejszy wyjazd.
Tomaszu.
Dziękuję, Mirosławie.
Mirku.
Dziękuję. Do zobaczenia.
Cześć.